Wszyscy doskonale wiemy, ile polska ekstraklasa znaczy dziś na europejskiej arenie. Kolejne kompromitujące porażki rodzimych klubów z zespołami z Estonii, Słowacji, Luksemburga czy Islandii co sezon uświadamiają nas, że o jakichkolwiek sukcesach w Europie możemy zapomnieć. Śledząc z lekkim niepokojem kolejne mecze eliminacyjne naszych tegorocznych reprezentantów w pucharach, uznałem, że warto przypomnieć sobie zdecydowanie lepsze czasy polskiej piłki. Czasy, w których pewna łódzka drużyna w jednym sezonie wyrzuciła za burtę pucharu UEFA nieco bardziej znane ekipy, czyli Juventus i Manchester United. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Września 1980 roku. Stadion Old Trafford w Manchesterze. Widzew Łódź gra w 1/32 finału Pucharu UEFA przeciwko gospodarzom. Czerwone Diabły już od 5 minuty prowadzą po bramce samego McIlroya. Niecałe 2 minuty później Widzew dostaje rzut wolny w odległości około 30 metrów od bramki United. Do piłki podbiega Krzysztof Surlit i strzela tak, że prawie rozrywa siatkę. Widzewiacy wracają do Łodzi z bramkowym remisem, a piłkarska Europa mówi o dużej niespodziance. Ta wesoła kompania dopiero się rozpędza, ale po kolei. Widzew zakończył poprzedni sezon wicemistrzostwem, dając się wyprzedzić tylko Sząbierkom Bytom. Plan na nadchodzące rozgrywki był jasny, tylko mistrzostwo. Trenerem Łodzian był zaledwie 32-letni Jacek Machciński. Prezes klubu, Ludwik Sobolewski, zaufał młodemu szkoleniowcowi, pamiętając o tym, że Machciński uczył się trenerskiego fachu, będąc asystentem legendarnego szkoleniowca Leszka Jezierskiego. Gwiazdą Widzewa był Zbigniew Boniek. Niemal wszyscy piłkarze grający wówczas w klubie potwierdzają, że mimo młodego wieku, niepokorny Zibi był prawdziwym liderem, piłkarzem o wielkim autorytecie, z którego zdaniem liczył się każdy. Młynarczyk uznawany był za najlepszego bramkarza w kraju, zatem do opolskiego klubu zgłosił się Górnik Zabrze z konkretną ofertą, na którą Odra przystała. Bramkarz był już praktycznie spakowany i gotowy do przeprowadzki do Zabrza, kiedy zadzwonił telefon. W słuchawce usłyszał głos Ludwika Sobolewskiego, prezesa Widzewa.
Spytał tylko, czy chce grać w Widzewie. Wspomina Młynarczyk. Powiedziałem, że jestem dogadany z Górnikiem, że tak nie wypada. Sobolewski pyta, ale chcesz czy nie? Ja na to pewnie, że chcę, bo kto by nie chciał.
Prezes zapewnił Młynarczyka, że do wieczora transfer zostanie dopięty. Na nieszczęście do Łodzi jechali już wysłannicy Górnika. Co wówczas zrobiła rodzina Młynarczyków?
Powiedziałem żonie, żeby zasłoniła okna. Siedzieliśmy w domu z dziećmi przez kilka godzin, a oni stali pod drzwiami i dobijali się, a później dzwonili. Nie odbieraliśmy. Jak czarne samochody odjechały, to jeszcze tak przez następnych kilka godzin siedzieliśmy. Później ktoś zastukał do drzwi. Siedzieliśmy cicho. Usłyszałem, to ja, Sobolewski, otwieraj. I tak trafiłem do Widzewa.
Prezes łódzkiego klubu potrafił załatwiać transfery w zaskakujący sposób. Kilka miesięcy wcześniej popisał się również przy transferze Władysława Żmudy. Obrońca reprezentacji Polski próbował wyrwać się ze Śląska Wrocław. Wojskowy klub nie chciał puścić swojego piłkarza i postawił mu ultimatum. Albo zostaje w Śląsku, albo zostanie wezwany do odbębnienia służby w armii. Takie to były czasy. Sobolewski bardzo chciałby, by Żmuda dowodził linią obrony Widzewa, ale kto mógł się postawić w wojsku? No cóż, był taki jeden pan w okularach. Do łódzkich zakładów włókienniczych przyjechał z wizytą generał Wojciech Jaruzelski. Sobolewski umówił się z pracownicą wyznaczoną do wręczania kwiatów, by poza bukietem przekazała Jaruzelskiemu krótki liścik, w którym prezes wyjaśnił sytuację piłkarza. Ponoć już następnego dnia Jaruzelski zadzwonił do wrocławskiego klubu i wydał polecenie, by puścić Żmudę do Widzewa, bądź co bądź klubu robotniczego. Wróćmy do dwóch meczów z Manchesterem United. Co prawda nazwiska czerwonych diabłów jak strzelec bramki McIlroy, Makari, Koppel czy Greenhoff nie powalały na kolana, to mało kto spodziewał się, że widzewiakom uda się w rewanżu utrzymać korzystny wynik. Tym bardziej, że w Łodzi miał zagrać nieobecny w poprzednim spotkaniu napastnik Joe Jordan. Szkocki piłkarz znany był z tego, że na mecze wyciągał sztuczną szczękę, której używał po tym, jak w młodym wieku stracił dwa górne zęby. Mówili na niego Joe's, czyli szczęki. Znajdźcie w sieci jego zdjęcia, naprawdę warto. Jordan nie pomógł czerwonym diabłom. Rewanż był popisem Młynarczyka.
To, że United nie strzelili w Łodzi bramki, w dużej mierze było zasługą bramkarza gospodarzy. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co oznaczało, że do 1/16 finału dzięki bramce na wyjeździe niespodziewanie awansował łódzki Widzew. Kilka dni później odbyło się losowanie kolejnych par przeciwników. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w Pucharze UEFA piłkarze i trener jednym głosem mówili, że marzą o przeciwnikach z najwyższej półki. Los zatem okazał się szczęśliwy. Na drodze Widzewa stanął wielki Juventus. Wylosowanie włoskiej drużyny widzewiacy przyjęli z radością nie tylko z powodów czysto sportowych.
Modliliśmy się, żeby nie wylosować rywala ze wschodu.
Mówi Marek Pięta, napastnik.
Jak spaść, to z wysokiego konia. Poza tym żony by nam tego nie wybaczyły. Co można było kupić w takiej Bułgarii? A z Manchesteru czy z Turynu wracaliśmy obładowani zakupami dla dziewczyn.
Trener Jacek Machciński zaskakująco podsumował wynik losowania słowami: piłkarze jak piłkarze, zespół jak zespół. Trener przesadza, Juventusu bała się cała Europa. Myśleliśmy, żeby tylko wyjść z twarzą, nie przegrać 0-5. Wtedy dopiero zaczęliśmy tworzyć drużynę. Mówił Młynarczyk. Faktycznie, nazwiska Bianconerich mogły nieco zakręcić w głowach łodzian. W bramce Dino Cof, w obronie Sciraa i Gentile, w ofensywie Tardelli, Causio i Bettega, a na ławce trenerskiej Giovanni Trapattoni. Gdy Włosi przyjechali do Łodzi, od razu widać było, że są przybyszami z innego świata. Takie same garnitury, sprzęt firmowy, eleganccy, opaleni i ten luzik, no zawodowcy po prostu i milionerzy. A my patrzyli więc na nas jak na takich chłopków. Wspomina ten moment Józef Młynarczyk.
To tacy sami piłkarze jak my, tylko zarabiają trochę więcej, jakieś 50 razy więcej.
Z uśmiechem puentuje Andrzej Grębosz. To właśnie środkowy obrońca Widzewa sensacyjnie otworzył wynik pierwszego spotkania rozgrywanego 21 października 1980 roku na stadionie łódzkiego klubu sportowego. W 30 minucie włączył się do akcji i po wymianie piłki z Bońkiem z bliska pokonał Dino Cofa. Piłkarze starej damy byli w szoku. Tak ofensywne wejście stopera w meczu przeciwko wielkiemu Juventusowi? Czy to była część taktyki? Jaka taktyka? Protestuje Machciński, zapytany o strategię na mecz. Nie będę starym chłopom opowiadał, jak mają grać. Tuż przed przerwą Juventus wyrównał po niecodziennym golu Bettegi. Włoch rozpaczliwie kopnął piłkę, prawdopodobnie próbując dośrodkować w pole karne. Ta jednak przeleciała podkręcona nad Młynarczykiem i wpadła do siatki. Kuriozalna bramka jeszcze bardziej zmotywowała widzewiaków, którzy w 70 minucie znów wyszli na prowadzenie. Armatni strzał Surlita został zablokowany. Piłka spadła pod nogi Mirosława Tłokińskiego. Skrzydłowy błyskawicznie wstrzelił ją w pole karne, gdzie czekał Boniek. Minął bramkarza i dośrodkował na główkę Marka Pięty. 2-1. Widzew się rozpędził, co zaowocowało kolejną bramką. Tłokiński 10 minut później wbiegł w pole karne i wystawił piłkę Włodzimierzowi Smolarkowi. Widzew Łódź Juventus 3-1. Machciński na konferencji prasowej w swoim stylu skomentował.
Byłem pewny, że wygramy wyżej i że nie stracimy gola.
Do których piłkarzy nie ma pan zastrzeżeń?
Do tych, którzy siedzieli na ławce rezerwowych.
Surowe słowa trenera zostały przyjęte raczej z uśmiechem, ale nie ulegało wątpliwości, że Widzew wygrał absolutnie zasłużenie. Zbigniew Boniek z kolei odważnie stwierdził, że Włosi wręcz cieszyli się, że przegrali tylko 1-3. Na rewanż do Turynu łodzianie jechali z wielkimi nadziejami, ale nikt nie łudził się, że piłkarze starej damy złożyli broń. Spodziewano się niezwykle trudnego spotkania.
Włosi się nie przejęli. Myśleli, że to wypadek przy pracy, że u siebie załatwią nas raz dwa.
Powiedział Andrzej Grębosz. Gdy widzewiacy wylądowali na lotnisku w Mediolanie, od razu dało się zauważyć kontrast między Włochami a gośćmi zza żelaznej kurtyny. Młynarczyk opowiadał o pierwszym wrażeniu, jakie na Polakach robili przystojni Włosi w jednakowych garniturach. Łodzianie z kolei wyglądali jak grupa turystów. Każdy w prywatnych ubraniach, każdy z inną torbą. Podopieczni Machcińskiego szybko zorientowali się jednak, że elegancja Włochów ograniczała się wyłącznie do ich ubioru.
Podrażnieni gospodarze postanowili awansować za wszelką cenę i na każdym kroku uprzykrzać pobyt Polaków w Italii. Najpierw łodzianie zmuszeni byli czekać półtorej godziny na autobus, który miał zabrać ich z mediolańskiego lotniska do Turynu. A gdy w końcu przyszła pora na trening, boisko zapewnione przez Juventus przypominało bardziej kartoflisko. Mimo bojowych nastrojów mecz rewanżowy nie układał się po myśli Widzewa. Juventus wściekle rzucił się do odrabiania strat. Józef Młynarczyk robił co mógł, ale pod koniec pierwszej połowy nie udało mu się obronić główki Marco Tardellego. Po przerwie zdenerwowany chłodzian mocnym strzałem z linii pola karnego skarcił Giuseppe Furino. Było 2-0 dla Juve i w tamtym momencie Widzew był za burtą rozgrywek. Do wściekłości łodzian doprowadzał również turecki sędzia Tokat, który nie reagował nawet gdy piłkarze bianconeri chcieli gości równo z trawą. W brudnych zagrywkach szczególnie przodował Claudio Gentile. Włoski obrońca, którego nazwisko można przetłumaczyć jako uprzejmy czy delikatny, na boisku był po prostu ordynarnym brutalem. Do historii przeszły mecze z Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, gdy Gentile pilnował największe gwiazdy drużyn rywali, m.in. Diego Maradona i Zico. Argentyńczyk zakończył mecz z Włochami ze łzami w oczach, a Zico z porwaną koszulką. Tak grał Gentile. W meczu z Widzewem jego celem był Marek Pięta.
Prowokował, pluł, gdy upadaliśmy razem, podawał mi rękę i stawał na stopie. Gdy sędzia nie patrzył, podbiegał i uderzał w plecy pięścią. Czułem się bezsilny, tak bardzo chciałem mu oddać.
Asystent trenera Machcińskiego, Wiesław Chodakowski, dopowiada.
Przy 2-0 Gentile podbiegł do naszej ławki rezerwowych i powiedział: tu jest Juventus, tu tak się gra. Byli pewni, że przejdą dalej.
Pięta, niemiłosiernie kopany przez Gentile, w końcu oddał Włochowi w najlepszy możliwy sposób. Strzelając w 58 minucie bramkę kontaktową po fantastycznym rajdzie i asyście Zbigniewa Bońka. Radość z korzystnego wyniku trwała niestety nieco ponad minutę. Liam Brady podwyższył na 3-1. Taki wynik zapowiadał dogrywkę. Do dogrywki nie doszłoby, gdyby nie turecki arbiter, który w drugiej połowie przestał kryć się z tym, komu kibicuje. Nie dość, że ignorował faule Włochów, to w ostatnich minutach podjął skandaliczną decyzję, nie uznając bramki Zbigniewa Bońka na 2-3. Rozgoryczony piłkarz mówił potem, że arbiter nie potrafił nawet uzasadnić, dlaczego gol nie został uznany. Gol zdobyty prawidłowo, rzecz jasna. Machciński później wspominał, jak po meczu zauważył sędziego dźwigającego wielkie walizki o niewiadomej zawartości. Piłkarze otwarcie mówili, że arbitrowi wyraźnie zależało na awansie Juventusu. Andrzej Grębosz przyznał, że ledwo powstrzymał się od uderzenia nieuczciwego Turka. Do dogrywki w końcu doszło, a w niej zmęczeni widzewiacy chcieli po prostu przetrwać i doprowadzić do serii rzutów karnych.
Wiedziałem, że Józef Młynarczyk je dla nas wygra.
Mówi Władysław Żmuda.
Cof nigdy nie był specjalistą od jedenastek, a Józek tak. Czasami robiliśmy konkursy karnych, zazwyczaj wygrywał.
Udało się. Juventus nie znalazł sposobu na obronę Widzewa. Dodatkowo pół godziny minęło. O awansie miały zdecydować jedenastki. Strzelanie otworzył Mirosław Tłokiński. Skrzydłowy Widzewa uderzył piekielnie mocno, bez respektu dla Dino Cofa. Jakby chciał pokazać wszystkim na stadionie, że na nic zdały się wszystkie nieuczciwe zagrywki Juventusu, bo i tak ostatnie słowo należeć będzie do Widzewiaków.
Trafi, to jest gol. Odbita piłka jest obroniona. Tłokiński... 1-0.
Potwierdził to Młynarczyk, pewnie broniąc strzał Franco Causio. Na 2-0 podwyższył Andrzej Grębosz, zupełnie myląc Cofa. Kiedy Młynarczyk obronił kolejny strzał, tym razem Cabriniego, a Włodzimierz Smolarek wykorzystał swoją jedenastkę, Włosi zdali sobie sprawę, że tych charakternych Polaków nie pokonają, przynajmniej nie dziś.
Sędzia już dał znak bliskim, Smolarek, uwaga! Gol! 3-0 prowadzi Widzew. Ogromna radość już w tej chwili w zespole polskim, ale i pełna mobilizacja.
Honorowego karnego na 1-3 zdołał jeszcze wykorzystać Brady, ale to było ostatnie uderzenie starej damy. Strzelanie zakończył Zbigniew Boniek.
Padli na kolana piłkarze polscy. Na środku Smolarek. Denerwują się ogromnie. Boniek. Koniec meczu!
4-1 po karnych i Widzew awansuje do 1/8 finału.
Do historii przeszedł jeden miły gest piłkarzy Juventusu. Oczywiście mówię to z ironią, bo Włosi podziękowali rywalom za grę w taki sposób, w jaki grali. Po prostu po chamsku. Zgodnie ze zwyczajem, piłkarze Widzewa zaproponowali wymianę koszulek. Gospodarze zgodzili się, ale zaznaczyli, że zrobią to w szatni.
Przyniesiono nam tam karton z koszulkami treningowymi, jakimiś starymi łachami po 20 praniach.
Mówi Andrzej Grębosz.
Zbyszek Boniek wziął to pudło i wypieprzył im z powrotem do ich szatni.
Piłkarze Widzewa wrócili do Polski jak bohaterowie. Wyeliminowanie Manchester United i zwłaszcza wielkiego Juventusu rzecz jasna napełniło portfele łodzian. Przy wsparciu prezesa Sobolewskiego podopieczni Machcińskiego w końcu mogli pozwolić sobie na kupno samochodu czy mieszkania. Kolejnym rywalem opromienionego wspaniałym zwycięstwem Widzewa zostało angielskie Ipswich Town pod wodzą słynnego Bobiego Robsona. Niestety, sprawa awansu została zamknięta już po pierwszym meczu, wygranym przez Anglików aż 5-0. Piękną przygodę w tamtej edycji Pucharu UEFA Widzew zakończył honorowym zwycięstwem w rewanżu po bramce Marka Pięty. Małym pocieszeniem był fakt, że pogromcy łodzian wygrali później całe rozgrywki, pokonując w finale AZ Alkmaar. Napędzeni europejską przygodą piłkarze Widzewa spełnili swój cel na krajowym podwórku. Łódzki klub po raz pierwszy w historii został mistrzem Polski. Machciński miał charakter. Potrafił zmotywować, zrobić atmosferę, czasem huknąć jak chłop na ulicy. Idealnie zgrał się z czasem, znakomicie pasował do drużyny. Często na treningach potrafiliśmy sobie nawrzucać. To nie był zespół lalusiów, ale po wyjściu na boisko jeden dałby się pokroić za drugiego. Podsumowuje Młynarczyk. Bohaterowie Widzewa, bohaterowie polskiej piłki. Po prostu drużyna.